Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 9 grudnia witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie wieczornym zapoznamy Państwa z papieskim przesłaniem na przyszłoroczny Dzień Migranta i Uchodźcy.
Piotr Samerek powie o polskiej działalności dyplomatycznej w Watykanie w przeddzień odzyskania niepodległości.
Gościem programu będzie odtwórca roli tytułowej w filmie Karol, historia człowieka, który został papieżem, Piotr Adamczyk.
Zacznijmy od adwentowej refleksji księdza Jerzego Szymika.
Rudy raciborskie, jasna ściana lasu. Cisza. Wspomnienie dawne cystersów. Jemy obiad. Mama, moja siostra Bożenka, jej córeczka Marysia i ja. Pośród lawendowych ścian hotelu Bóg w Rudach. Trwa jedna z tych chwil, o których śni się już potem do samiutkiej śmierci. W ciężkich malignach, w mrocznych listopadach, w dopadających nas znienacka bólach, gdy wycieka z nas krew. Woń lasu nas przygarnia, wycisza. Przez listowie przebija się do nas harpun słońca. Co z tym wszystkim zrobić? Z nadmiarem zachwytu, z kaskadą wspomnień, z tą kulą w gardle, z niebieskością nad nami, z mamą tak blisko na kocu. Byliśmy w tamtej chwili nieskończenie daleko od śmierci. Bardzo blisko Boga, tam, wtedy, w Rudach, pod błękitnym niebem tamtego sierpnia.
Przejdźmy do aktualności watykańskich.
Konieczność dialogu ludzi różnych kultur przypomniał Jan Paweł II w zaprezentowanym dziś w Watykanie orędziu na przyszłoroczny Dzień Migranta i Uchodźcy. Ten światowy dzień poszczególne kościoły lokalne obchodzą w różnym czasie. W diecezjach polskich jego obchody organizuje się w maju lub w czerwcu.
Tematem przyszłorocznego Dnia Migranta i Uchodźcy jest integracja między kulturami. Papież w swym przesłaniu zwraca uwagę na potrzebę integracji migrantów z krajem ich osiedlenia poprzez poznanie jego języka, dostosowanie się do praw i wymogów pracy. Nie ma to być jednak kompletna asymilacja prowadząca do zapomnienia własnej kultury. Zresztą migrant w nowym środowisku często lepiej sobie uświadamia swą tożsamość i jej wartości. W społeczeństwie, w którym pojawiają się migranci, trzeba zabiegać o słuszną równowagę między poszanowaniem własnej tożsamości a uznaniem dla tożsamości innych. Należy wykluczyć zarówno asymilację, jak i spychanie migrantów na społeczny margines. Spotkanie między kulturami może przynosić owoce obu stronom. Chrześcijanie, pisze Ojciec Święty, potrafią rozpoznać w różnych kulturach cenne elementy religijne i ludzkie, dające podstawę do wzajemnego zrozumienia. Równocześnie nie mogą rezygnować z głoszenia Ewangelii, czyniąc to jednak zawsze z poszanowaniem sumienia drugiego człowieka. Gościem w naszym studiu jest dzisiaj aktor Piotr Adamczyk. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Proszę pana, zdjęcia do filmu Karol, historia człowieka, który został papieżem, już zostały zakończone.
Faktycznie zakończony został najważniejszy etap, czyli właśnie etap zdjęć, ale praca nad filmem wciąż trwa i kto wie, czy nie jest też ważna, no na pewno jest bardzo ważna, bo montaż w filmie jest jedną z najważniejszych rzeczy. Teraz właśnie jest ten etap montowania filmu, udźwiękowienia. Cieszę się bardzo, że muzykę do tego filmu napisze Ennio Morricone. Już podobno kilka utworów skomponował.
Film ma być długi, to jest film zamawiany przez Mediaset na 2 odcinki, niemal po 100 minut każdy. Czego można spodziewać się w treści?
Historii opartej na życiu Karola Wojtyły, ale historii popartej wielowątkową akcją związaną z różnymi postaciami, które się przez film przewijają. Także nie jest to film biograficzny. Film, w którym bardzo ważną rolę odgrywa historia naszego kraju i z tego się bardzo cieszę, bo film powstał w wersji angielskiej i jest to film, który bardzo klarownie przedstawia naszą historię do ludzi za granicą, do cudzoziemców. Te informacje o historii naszego kraju dotrą. Dotrze historia życia Karola Wojtyły, także nie zawsze dobrze znana. Myślę, że to bardzo ważny film dla naszego kraju i dla Polaków.
Bardziej dokument, czy bardziej opowieść z wątkami fikcji?
Na pewno to drugie. Bardziej opowieść z wątkami fikcji. Niektóre wątki z życia Ojca Świętego są ujęte w sposób symboliczny. To znaczy nie występują tam postaci wyjęte żywcem z życia Karola Wojtyły. Występują tam czasami postaci, które są stworzone na podstawie przyjaciół, ludzi, których on w życiu swoim spotkał na swojej drodze. Film rządzi się zupełnie innymi prawami. Chodziło twórcom tego filmu o to, żeby ukazać ducha tego człowieka, no i ducha tego czasu.
W postać tego człowieka, czyli papieża, pan właśnie się wcielił. Co było największym zaskoczeniem z jednej strony, z drugiej trudnością w graniu tej roli?
Ja myślę, że trudno się postawić w mojej sytuacji, a mnie też trudno jest o tym mówić. Ja myślę, że samą trudnością było właśnie to zadanie. Jak sobie uświadamiam, jak wielka odpowiedzialność ciąży na mnie. Wciąż. A jak wielka ciążyła w związku z graniem. Tak naprawdę ja już swoją pracę zakończyłem. Mogę tylko i wyłącznie żałować, że czegoś nie udało mi się zrobić tak, jakbym chciał. Teraz wszystko w rękach montażysty i reżysera. Odpowiedzialność związana z niezwykłą osobą, w którą się próbowałem wcielić. I myślę, że to założenie, z którego wyszliśmy, ostrzeganie mnie przez reżysera wciąż o pułapce, w którą nie chciałby, żebym wpadł, ja także bardzo nie chciałem wpaść w tę pułapkę naśladowania Ojca Świętego, naśladowania Jego głosu, Jego gestów, to na pewno nie byłoby to. Jeżeli film jest, tak jak powiedziałem, filmem opartym na życiu Karola Wojtyły, to także postać Karola Wojtyły musi być przez aktora interpretowana właśnie jako postać, jako interpretacja osoby. Nie mogę się pokusić o to i nie chciałbym bardzo tego robić, żeby wcielać w postać papieża. Najwyżej starać się i mam nadzieję, że to się udało. Jeżeli się to udało, to będę szczęśliwy, choć w części ukazać jego osobowość, jego charyzmę, jego siłę spokoju, jego poczucie humoru, jego bliskość ludziom, jego wpływ na ludzi. Ja pamiętam pierwsze prawdziwe spotkanie, kiedy byłem bardzo blisko Ojca Świętego, kiedy wzruszenie odbierało mi głos. Nie powiedziałem słowa. Tak byłem wzruszony bliskością Ojca Świętego. I pomyślałem sobie później, kiedy dostałem tę rolę, no w jaki sposób mogę zagrać człowieka, przy którym inni tracą głos. No to jest wyzwanie na pewno ponad moje siły. Starałem się wykonać to zadanie jak najlepiej. No i teraz tylko należy liczyć na to, że to się udało. Tworzyliśmy ten film w bardzo przyjaznej, ciepłej atmosferze. Włosi wrócili także z naszego kraju zachwyceni naszym profesjonalizmem, wszystkich polskich współpracowników filmowych. Wrócili tutaj z takim przekonaniem, że w Polsce wygodnie się robi filmy. I mam nadzieję, że polskie media też docenią tę sytuację, też pomogą w promocji tego filmu, bo tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że powstał film ważny dla nas.
Na konferencji prasowej po zakończeniu zdjęć powiedział pan, że jednym z ograniczeń do przezwyciężenia były ograniczenia sutanne.
Tak, ale to było moje własne, prywatne ograniczenie. Jestem aktorem głównie z doświadczeniem teatralnym i z tego też względu bardzo przywiązanym do kostiumu. Kiedy wkładam kostium, przygotowując się w teatrze do jakiejś roli, dopiero w momencie, kiedy założę kostium, czyli na jakiś tydzień przed premierą, tak do końca wiem, czy dobrze myślałem o tej roli. Jakoś wraz z kostiumem przywdzieram też skórę postaci. A w wypadku zakładania sutanny na planie Karola, miałem tego rodzaju niebezpieczeństwo, że przywdziewając sutanę czułem się księdzem, a z drugiej strony świadomość, że Karol Wojtyła takim zwykłym, po prostu księdzem nie jest. On w tej sutannie z pewnością chodził i poruszał się jak człowiek, jak zwykły człowiek, bliski ludziom, człowiek, no, jeżeli można tak powiedzieć, zwyczajny, ale zwyczajny w tym znaczeniu właśnie bliski.
I chyba też to ten film chce ukazać. Ze stopklatek już wydrukowanych jest jedna taka, której widać, cóż, bramkę i Piotra Adamczyka jako Karola Wojtyły wybijającego z niej piłkę bodajże.
Tak, scenariusz filmu zakładał wiele różnych scen, a historia życia Karola Wojtyły w takie bardzo oryginalne sceny obfituje, więc to tylko i wyłącznie wzbogacało historię filmową, że można było właśnie ukazać przyszłego papieża w takich sytuacjach niecodziennych. Ja myślę, że dla wielu będzie to zaskoczeniem to, że Karol Wojtyła wcale nie myślał o tym, że zostanie księdzem na początku, że chciał być aktorem, że potem zostając księdzem także nie przywdział takiego klerykalnego stylu, a wręcz przeciwnie, każdym swoim zachowaniem ten klerykalny styl niszczył, grając właśnie w piłkę. Rolek często stał na bramce, tak jak mówią jego przyjaciele.
Kajaki?
Kajaki także. Od tych scen zaczęliśmy naszą pracę filmową i z mojego punktu widzenia miałem takie wrażenie, że to będzie bardzo film fizycznie dla mnie trudny, ponieważ pierwszy dzień zdjęciowy to było pół dnia pływania kajakiem, a potem bieganie za ciężarówką. Była scena kręcona, kiedy jeszcze przed uzyskaniem piuski biskupiej, Karol Wojtyła raz ze swoimi studentami jest na kajakach i dowiaduje się, że ma wezwanie nagłe do prymasa Wyszyńskiego. I wtedy ta scena, kiedy goniłem ciężarówkę, żeby mnie podwieźli gdzieś do pociągu, żeby dojechać do Warszawy, była kręcona pod górę z plecakiem, wielokrotnie musiałem biegać. Więc po pierwszym dniu zdjęciowym miałem wrażenie, że to będzie bardzo fizycznie dla mnie trudna rola i faktycznie tak było. Potem kolejne dni zdjęciowe to wojna. Nagle znowu wrażenie, że biorę udział w filmie wojennym. Ogromna ilość statystów, 650 statystów, czołgi, samoloty, kawaleria, 60 koni i łani z lancami przejeżdżający przez tłum uciekinierów. Taka scena robiona przez 4 dni w deszczu. Bardzo trudna scena dla wszystkich. I też byłem pod ogromnym wrażeniem statystów, ich cierpliwości, ich poświęcenia. Dla filmu to była dobra pogoda, bo zimno, para z ust leci, pada deszcz. Natomiast dla ludzi, którzy ubrani w wątłe i cienkie kostiumy stali w deszczu przez całe 4 dni, to było bardzo trudne doświadczenie. I wszyscy byliśmy zachwyceni, szczególnie Włosi, tym, że nikt nie narzeka, że nikt nie zgłasza słowa skargi. Wręcz przeciwnie, stoją w tym deszczu ci statyści zmarznięci, zmoknięci i szczęśliwi. Myślę, że to w wielkiej mierze ze względu na temat, którego twórcy się podjęli, ze względu na postać Ojca Świętego, takie poświęcenie jemu w ofierze w jakiś sposób było składane, ale z drugiej strony także z tego względu, że wielkiej części rodziny tych statystów były w podobnej sytuacji podczas wojny i przez ten moment mogliśmy w jakiś sposób odtworzyć historię. To dla mnie ogromne przeżycie. Jeżeli mogę jeszcze powiedzieć o takim przeżyciu, no jakby mistycznym, takim niezwykłym, to było to, że często używałem rekwizytów, które autentycznie związane były z Ojcem Świętym, z Karolem Wojtyłą. Miałem rękawiczki i ornat w katedrze wawelskiej, te same, których używał Karol Wojtyła podczas sakry biskupiej. Pływałem tym samym kajakiem. Odprawiałem mszę po łacinie, jeszcze w stylu przedsoborowym, oczywiście nie całą, ale fragment, jako Karol Wojtyła, czytając z mszalika, autentycznego mszalika, którego używał podczas wycieczek kajakowych Karol Wojtyła. Także to dla mnie były momenty, których do końca życia nie zapomnę i nawet jak o nie pomyślę, to mi serce szybciej bije i cieszę się, że miałem ten zaszczyt, żeby dostąpić właśnie takich chwil.
Cóż, dziękuję panu bardzo. Przypomnijmy, przy okazji zakończenia zdjęć do filmu Karol, historia człowieka, który został papieżem w reżyserii Giacomo Battiato, gościem w studiu był odtwórca głównej roli Karola Wojtyły, Piotr Adamczyk. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Istotnym wydarzeniem mającym wpływ na rozwój sprawy Polski jest rewolucja marcowa w Rosji w 1917 roku. W jej wyniku upada carat i bardziej realne stają się nadzieje na powstanie niezależnego państwa polskiego. Stolica Apostolska pozytywnie postrzega zmiany zachodzące w Rosji, oczekując, że nie pozostaną one bez wpływu na pomyślny rozwój spraw polskich. Ta ostatnia opinia znajduje potwierdzenie w raportach ówczesnego radcy ambasady francuskiej w Rzymie, Vito, który pisze do Paryża. Tak ze względu na swoją dawną doktrynę polityczną, jak i na zainteresowanie natury religijnej, kuria rzymska może tylko przyklasnąć świtowi odtworzenia zjednoczonej i niepodległej Polski. Latem 1917 roku Benedykt XV wysyła notę do głów państw walczących po obu stronach wojny, w której przedstawia zarówno zasady, na których miałby się w przyszłości opierać pokój, jak i propozycje pewnych rozstrzygnięć trwającego konfliktu. Nota ta wymienia pośród spraw, które wymagają rozwiązania, także sprawę polską. W dokumencie czytamy między innymi: ten sam duch sprawiedliwości i słuszności powinien kierować badaniem wszystkich innych kwestii terytorialnych i politycznych, a zwłaszcza spraw odnoszących się do Armenii, państw bałkańskich i terytoriów należących do dawnego Królestwa Polskiego, któremu w szczególności jego szlachetne tradycje historyczne i cierpienia doznane podczas toczącej się wojny słusznie winny zjednać sympatię narodów. Dokument zostaje jednak odrzucony przez obie strony wojny. papieskie apele o pokój i propozycje mediacji trafiają w próżnię. Tymczasem, kiedy Benedykt XV wystosowuje 1 sierpnia wspomnianą wyżej notę, do Rzymu przyjeżdża Konstanty Skirmunt jako przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego, który jesienią 1917 roku został uznany przez państwa sprzymierzone za oficjalną organizację polską. Skirmunt otrzymuje misję reprezentowania Komitetu Narodowego Polskiego zarówno przy rządzie włoskim, jak i przy Stolicy Apostolskiej. Jest właściwie pierwszym nieoficjalnym wysłannikiem w Rzymie, mającej się wkrótce narodzić II Rzeczpospolitej. Wkrótce po swoim przybyciu do Wiecznego Miasta Skirmunt zostaje przyjęty na audiencji przez papieża. Trzeba przy tym wyjaśnić, że nie jest on bliskim krewnym wspomnianego w poprzednim odcinku księdza Kazimierza Skirmunta. Sytuacja na frontach nie jest do końca rozstrzygnięta. We wrześniu 1917 roku cesarze Prus i Austro-Węgier decydują się na stworzenie szerokiej autonomii dla Królestwa Polskiego, a władzę w nim powierzają trzyosobowej Radzie Regencyjnej, w której skład wchodzi m.in. arcybiskup warszawski Aleksander Krakowski, który zgadza się na objęcie nowej funkcji po uzyskaniu na to zgody papieża Benedykta XV. Wkrótce po swoim powołaniu Rada Regencyjna wysyła do papieża pismo notyfikacyjne, na które Ojciec Święty odpowiada 7 stycznia 1918 roku, pisząc m.in. Życzymy, czego zaiste każdy dobrze myślący człowiek pragnie, aby najszlachetniejszy naród polski wraz z możliwością samoistnego rządzenia się odzyskał też z pomocą Bożą dawną pomyślność i chwałę. Kilka miesięcy później, w kwietniu 1918 roku, Benedykt XV powołuje Urząd Wizytatora Apostolskiego dla Polski i Litwy, który obejmuje monsignora Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. W maju nowy wizytator apostolski przyjeżdża do Warszawy. W tym samym czasie na posiedzeniu Komitetu Narodowego Polskiego Konstanty Skirmunt przypomina, że misja Rattiego w Polsce ma charakter przede wszystkim religijny. Jednak ze względu na informacje przekazywane do Rzymu nabierze charakteru politycznego. Skirmunt tak dalej komentuje to wydarzenie. Monsignore Ratti jest człowiekiem wysokiego wykształcenia, ostrożnym i umiarkowanym, bez uprzedzeń, sympatycznie usposobionym do Polski. Wybór jego uważać należy ze wszechmiar za bardzo szczęśliwy. Stanowisko Watykanu względem Polski, jak Ojciec Święty dał tego wielokrotnie dowody, jest stanowiskiem życzliwym, jakkolwiek nie można powiedzieć, żeby w wysokich sferach watykańskich coraz to nowe dowody siły niemieckiej mijały bez wrażenia, a dawne sympatie dla katolickiej Austrii znikły. Podnieść należy jako fakt bardzo pomyślny, że obecnie Stolica Apostolska jest dobrze i z korzyścią informowana o sprawach polskich dzięki nowej, poufnej, a odpowiedzialnej placówce, która niedawno została powołana do życia. Należy podkreślić, że na przeszło rok przed zakończeniem I wojny światowej i powstania niepodległej Polski w Watykanie nieoficjalnie działa już przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego, mającego uznanie międzynarodowe państw sprzymierzonych. A od maja 1918 roku w Warszawie przebywa mianowany na stałe wysłannik papieski. Wkrótce obydwie placówki przekształcą się odpowiednio w poselstwo polskie i w nuncjaturę. O tym jednak będzie mowa w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.